Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątkowy, nadal ośnieżony poznański poranek. A z nami przy telefonie jest dziś była premier, poznańska posłanka Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najpierw nie o pani, ale o wojewodzie Łukaszu Mikołajczyku, no bo to jest dla naszego regionu wiadomość numer jeden. Szef MSWiA Mariusz Kamiński chce odwołania wojewody. To jest szokująca dla nas tutaj wszystkich informacja, bo jak znam polityków w regionie, od Jacka Jaśkowiaka do polityków Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy chwalą wojewodę za jego działania, szczególnie w sprawach pandemii. No i ta stopnica to takie trochę kukuł czy jajo, za które być może jego głowa upadnie. Pani komentarz.
Przede wszystkim włączam się do wszystkich głosów poparcia i takich pozytywnych ocen działalności pana wojewody. Ja go poznałam w czasie, kiedy już tym wojewodą został. Nie znałam go, kiedy był senatorem. No i oceniam bardzo wysoko jego aktywność, zaangażowanie. On przez ten rok urzędowania odwiedził chyba każdą gminę w Wielkopolsce.
Na pewno
jest
każdy powiat.
Sprawnym wojewodą i każdy powiat. Także tutaj ja nie mam wątpliwości co do jego kompetencji, sprawności działania, responsywności. To jest naprawdę wybitny wojewoda, wybitny urzędnik.
No wierzy pani w jakiś happy end w tej sprawie?
No ja bardzo bym chciała, po pierwsze, pan wojewoda także rozmawiał ze mną na temat stopnicy, fatalnej budowy. Wszyscy wiemy o tym, że to jest... Ja do dziś się zastanawiam, i tutaj skierowałbym ostrze swojej uwagi, jakim cudem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na ten teren został przyjęty.
Wszyscy tutaj się dziwią tutaj.
Tutaj chciałabym usłyszeć wyjaśnienia i tutaj skierowałabym przede wszystkim uwagę. Wojewoda przedłużając, zdaje się, już wielokrotnie termin wydania tej decyzji, zasięgnął opinii w prokuratorii generalnej, bardzo drobiazgowo, szczegółowo przeanalizował stan prawny, jaki istnieje, bo przypomnijmy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w czasie minionej kadencji przygotowało nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym decyzje administracyjne, których termin przekracza 5 lat, nie mogą być wzruszane. Potwierdziło tę decyzję orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, więc...
Mniej więcej wojewoda się do tego dostosował, patrząc na aktywność.
Po prostu wojewoda wydaje się, że nie miał wyjścia w tej sytuacji. On oczywiście populistycznie mógł pewnie podjąć inną decyzję, ale ona skutkowałaby i odszkodowaniami ze strony Skarbu Państwa i prawdopodobnie inwestorzy skończyliby swoją
pani
inwestycję.
Poseł,
więc bardzo jest mi trudno z tą decyzją, bardzo trudno mi ją zrozumieć.
Tajemnicą Poliszynela są pani dobre relacje z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie pani próbowała dotrzeć do premiera i nakłonić go do tego, żeby tej decyzji...
Będę się starała dziś rozmawiać z panem premierem i nie analizując, mówię, decyzji, bo to tutaj nie... O tej decyzji niech się wypowiadają eksperci. Natomiast będę starała się przedstawić pana wojewodę w jak najlepszym świetle, więc oczywiście będę starała się rozmawiać z panem premierem na ten temat.
To teraz już o pani. Uzupełniam metryczkę. Czy mogę w tej chwili powiedzieć bezpartyjna w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości? Nic się nie zmieniło w tym względzie?
Tak jest.
Nie zmieniło, w zasadzie wszystko się zmieniło. Bo już nie pani premier, już nie taka wicepremiera, nie członek porozumienia Jarosława Gowina. Nie mieliśmy okazji rozmawiać od rekonstrukcji rządu. To może trochę dobrze, że ten dystans teraz mamy. Czy teraz, jak pani spogląda na to, już z jakiejś perspektywy czasu musiało do tego dojść?
Panie redaktorze, decyzją i pana premiera, i szefów partii koalicyjnych było zmniejszenie składu rządu. No więc ten rząd musiał być zmniejszony, prawda?
Partie
koalicyjne mają po jednym
ministrze
konstytucyjnym, to też wiemy. Taka była...
Poza porozumieniem i tak naprawdę poza... taki wolny elektron ma mniejsze możliwości działania niż prominentny polityk jednej z partii koalicyjnych, w której już pani nie jest. Czy przede wszystkim to musiało się wydarzyć?
Bardzo dla mnie osobiście też trudna historia i trudne rozstanie z panem premierem Jarosławem Gowinem, ale tak jak napisałam w swoim oświadczeniu, my się bardzo mieliśmy różne zdanie bardzo mocno i wiosną tego roku przede wszystkim w sprawie wyborów, ale także i myślę, że inne postrzeganie tego, w jaki sposób rząd zmagał się z pandemią. Tutaj mieliśmy też bardzo dużą różnicę zdań, ponieważ partia Jarosława Gowina nazywa się Porozumienie Jarosława Gowina. No
więc czyli powtarza to pani to, co powiedziała podczas odejścia. Ale ja mam w pamięci jedną z rozmów, którą odbyłem z Jarosławem Gowinem, który wtedy mówił tak. Panie redaktorze, polityk jest jak hydraulik, którego celem jest po prostu przeczyszczanie, oczyszczenie rury. I nie da się przy tym nie ubrudzić. Więc może po prostu trzeba było dalej działać ku celowi, którym jest pewna wizja sanacyjna, której się podjął obóz Zjednoczonej Prawicy.
No ale ja tego obozu nie opuszczam, panie redaktorze. Mm-hmm. Ja jestem w tym obozie, dalej uważam, że to jest najlepszy projekt dla Polski, w tych, biorąc pod uwagę moje poglądy, które się nie zmieniają od lat. I ja się dzisiaj w tym obozie absolutnie odnajduję. Nie jestem członkiem żadnej partii. Ja wiem, że polityki nie uprawia się poza partiami, ale wspieram. Myślę, że rząd w tych najbliższych miesiącach będzie potrzebował silnego wsparcia parlamentarnego, ponieważ jest czas pandemii, ale będzie też za chwilę czas po pandemii, kiedy trzeba będzie przyjąć wiele rozwiązań wspierających gospodarkę. Ja wiele tych projektów znam, zaprezentowany w ubiegłym tygodniu plan pana premiera Jarosława Gowina. To w większości projekty przygotowane jeszcze przeze mnie, więc myślę, że będę dobrym wsparciem do tego, żeby zbierać też większość poselską. Mam nadzieję nie tylko z obozu Zjednoczonej Prawicy, ale szerzej, bo to są po prostu dobre projekty i prowadzić je szybko i sprawnie przez parlament.
Pani poseł, czym się pani zajmuje w tej chwili oprócz posłowania? Bo pojawiły się informacje, że gdzieś znalazła pani nie tyle może zatrudnienie, co nawet więcej. Odpowiada pani za cyfryzację w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. To jest świeża informacja.
To najpierw powiem, że w ubiegłym tygodniu został powołany Parlamentarny Zespół do spraw Gospodarki Zeroemisyjnej i Nowego Europejskiego Zielonego Ładu. I to jest zespół, który powołany został z mojej inicjatywy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu spotkamy się, zostanie ukonstytuowany. No jeśli posłowie zechcą mi zaufać, to ja chętnie stanę na czele tego zespołu. I mam duże plany związane z kontynuacją też projektów, które prowadziłam w Ministerstwie Rozwoju, czyli związane z uruchamianiem, odblokowywaniem taniej i czystej energii dla odbiorców indywidualnych, ale także dla małych, średnich firm, dla dużych firm. Przed nami dalsze jeszcze ułatwienia w zakresie tak zwanych prosumentów, czyli tych, którzy sobie zakładają energię solarną na dachach. Jak sprawić, aby ci, którzy dachu nie mają, mogli też z tej energii korzystać. To są takie tematy, które...
Czy bardziej upowszechnianie w kierunku, jak rozumiem, bloków mieszkań i tak dalej,
mieszkaniowe, ale także w przypadku gmin, które mają swój teren, aby tam mogły inwestować i udostępniać energię dla mieszkańców.
I to zupełnie nowe.
Dla samych siebie. Mm-hmm. Także to są nowe tematy, ważne, myślę, Polacy pokochani.
A główny inspektorat sanitarny, który taką się przewija tutaj, bo nie dam się zbić pan Tołyku.
Parę tygodni temu rzeczywiście Jarosław Pinkas, wtedy jeszcze główny inspektor sanitarny, poprosił mnie, my się dobrze znamy i bardzo się lubimy jeszcze z czasów tutaj właśnie wiosennych, bardzo dużo ze sobą współpracowaliśmy. Poprosił mnie o wsparcie, a ja oczywiście bardzo chętnie by tutaj wesprzeć właśnie jako taki społeczny doradca. I rzeczywiście od kilku tygodni staram się pomóc i tam, gdzie można...
I to jest właśnie cyfryzacja.
Pewna cyfryzacja związana z uzupełnianiem danych, wsparciem także niektórych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych tam, gdzie... Czy to w wyniku kwarantan nakładanych na pracowników, czy innych, no bardzo dużo ilości przypadków. Trzeba wesprzeć pracowników jakimiś dodatkowymi zasobami, to są takie obszary.
Ja mam rozumieć, że pani to robi hobbystycznie?
Tak, czysto hobbystycznie, bardzo, bardzo dużo mi to sprawia przyjemność.
A podobno odrzuciła pani propozycję zostania pełnomocnikiem rządu do spraw walki z koronawirusem. Czy to jest prawda, była taka propozycja?
Nie chciałabym komentować takich. Myślę, że rząd jest od przełomu października, listopada tutaj zamkniętą strukturą w zakresie ilości ministrów, także nie chciałabym komentować.
A jakieś propozycje były ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o takie zagospodarowanie bieżące? Już nawet nie chodzi mi o partyjną przyszłość, tylko taką tutaj dotyczącą struktury zarządczej państwem.
myślę, że jest, ja tutaj staram się, jestem w stałym kontakcie też z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiamy tak o tym, no, co możemy robić, aby przekonywać
do siebie
tych nieprzekonanych, także tak jak powiedziałam, jestem lojalnym członkiem Obozu Zjednoczonej Prawicy i tutaj mam zamiar być bardzo aktywnym posłem, także aktywnym, nie zasypując gruszek w popiele w Wielkopolsce, w Poznaniu. Jestem w tej chwili bardzo regularnie, każdy poniedziałek, ostatnio częściej niż jeden raz w tygodniu, także w najbliższą,
Na przykład była pani teraz przy okazji prezentacji nowej tarczy dla biznesu, tak zwanej tarczy 2.0, z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Bartoszem Marczukiem. Ja rozumiem, to jest przypadek i dawna znajomość. To nie jest tak, że pani będzie teraz łączona znów z tą częścią działalności, z PFR-em.
No na pewno będę do części związane z gospodarką, są mi bliskie i oczywiście jest z nami, będę starała się, a Wielkopolska nad przedsiębiorcami stoi. Dlatego to było bardzo dobre, to nie tylko konferencja, bo ważniejszą częścią nawet było później warsztaty z przedsiębiorcami, ponad 30 osób, mnóstwo pytań dotyczących właśnie tej nowej tarczy, bardzo technicznych, bardzo szczegółowych. Pan prezes Marczuk obiecał, że przed 15 stycznia, czyli wtedy, kiedy tuż przed uruchomieniem już transferu środków, ponowimy takie warsztaty po to, aby przedsiębiorcy mogli dokładnie dowiedzieć się, jak należy składać wnioski, więc tutaj też za pośrednictwem pana redaktora to też zapowiadam, że jesteśmy do państwa dyspozycji i wszelkie informacje związane z tym, z rozwiązaniami tarczy branżowej i tej związanej z wypłatą postojowego, wypłatą do wynagrodzenia, czy jednorazowym świadczeniem, zawieszeniem ZUS-u, jestem do państwa dyspozycji, ale także w zakresie tarczy finansowej PFR, a już w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy mieć też dobre informacje dla Targów Poznańskich, ale o tym w przyszłym tygodniu.
Tak naprawdę już jedna taka informacja padła. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy te wnioski jak najszybciej składali, dlatego że środki mogą być w ramach tarczy od 15 stycznia uruchamiane bodajże w ciągu 20, 48 godzin tak naprawdę.
Środki znajdują się na kontach.
Czy nawet już się znajdują?
Ci, którzy korzystali wiosną z tarczy PFR-u, mogą to potwierdzić. Ja też to, o czym mówiłam, Wielkopolska była trzecim beneficjentem wiosennej tarczy.
Tak.
Po Mazowszu i Śląsku. To jest efekt po prostu ilości działalności gospodarczych i mam nadzieję, że teraz również wszyscy potrzebujący w Wielkopolsce będą mogli z niej
Pani
korzystać.
Poseł, pani premier, jak zawsze pojawia się pytanie o branżę. Nie wszystkie załapią się na tę tarczę. No nie wiem, czy widziała pani taką satyryczną informację jednego z portali, że branża ezoteryczna prosi o spotkanie z premierem, bo nie przewidziała skutków pandemii.
Tak, widziałam. To rzeczywiście zabawne. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że pewnie są branże, które tam być może nie zostały uwzględnione. Tak jak powiedział pan prezes Marczuk, rozmowy i konsultacje z branżami jeszcze ciągle trwają.
Rozmawiałem z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, Adamem Abramowiczem. On wskazuje też na takie branże, które, bo wszyscy mówią o taksówkarzach, ale to są na przykład sklepiki szkolne, szkoły tańca. To są rzeczy, których nie zauważa się na co dzień, a tak naprawdę zostały zamknięte decyzją administracyjną.
No więc na wskazywanie jeszcze takich niszowych, no bo to też powiedzmy otwarcie, to są już niszowe działalności, no to tutaj PFR jest jeszcze otwarty i rozmawia. Mamy ponad 30 kodów PKD uwzględnionych w tarczy. One są tak rzeczywiście pod lupą przejrzane, każdy z nich, bo też warto powiedzieć, że te dane makro gospodarcze są naprawdę ciągle umiarkowanie, ale jednak optymistyczne. Spadek PKB w trzecim kwartale, drugi najniższy w Europie. Bezrobocie, no dalej rekordowo niskie. To jest niespełna 6%.
To żeby jeszcze tylko tych przedsiębiorców nie zaskakiwać, pani premier, bo to jest też słynna kwestia cmentarzy czy tych zamykanych galerii rozporządzeniem piątkowym. To nie sprzyja biznesowi, bo stabilność prawa jest dla przedsiębiorców chyba najważniejsza. Pani o tym też ostatnio słyszała z ust przedsiębiorców.
To prawda i też ja apelowałam do rządu w listopadzie, aby rzeczywiście usiąść wspólnie z organizacjami branżowymi i zrobić taką mapę, co się dzieje, jak będzie zamrażana aktywność nasza społeczna w przypadku, kiedy jest ile stwierdzonych zachorowań na COVID-19, że taka mapa będzie bardziej, choć trudna zawsze oczywiście, ale przewidywalna.
Przynajmniej pewna jasność.
Dokładnie na to
stawiam kropkę, pani premier. Nasz czas niestety dobiegł końca. To są tematy, o których moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. No to mam nadzieję, że niedługo o targach porozmawiamy. Była wicepremier, posłanka z Poznania Jadwiga Emilewicz była gościem porannej rozmowy. rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dobrego dnia.
Kluczowy temat.